sprawy organizacyjne. Cały kurs tworzyliśmy w dwójkę. Jeżeli będą zainteresowania, tak jak wspominaliśmy to wcześniej, może ruszy kolejna część dotycząca bardziej zaawansowanych rzeczy, jeśli chodzi o sam Windows Azure, SQL Azure, czy też programowanie. Jak wygląda temat dzisiejszej sesji? Dzisiejsza sesja mówi nam o Windows Azure App Fabric. Ja postaram się, tak jak przypadło to tym razem, mi powiedzieć teoretycznie o tym, czym jest ten App Fabric. Także w paru słowach o tym tutaj do Państwa opowiem. A później nastąpi, będzie demo, gdzie Damian przedstawi jakiś tam przykład dotyczący tak, działania tego.
Przykład. Dlatego, że jak pokażemy, sam App Fabric jest taką skomplikowaną strukturą, że przykłady, które programowe, które można by wykonać, już kwalifikują się do tego troszkę bardziej zaawansowanego kursu, więc ja pokażę dwie proste, ale bardzo przydatne rzeczy, od których można zacząć.
Okej. Okay. A przed nami teraz ta część, powiedzmy, teoretyczna bardziej. Zrobimy to w ten sposób, że najpierw ja przedstawię tą stronę taką teoretyczną dotyczącą App Fabric, a później oddam głos Damianowi, który pokaże jakieś przykłady już bardziej w chmurze. Jaka jest agenda naszej części teoretycznej? Po pierwsze, parę słów, co to jest ten App Fabric i o poszczególnych elementach składowych, czyli o serwis basie, access controlu, cachingu i przedstawię ten roadmapę, czyli taki kierunki, jak to, w jaki sposób ma to być wdrażane i udostępniane przez firmę Microsoft w kolejnych wersjach, czyli czego możemy się spodziewać po App Fabric. Jeśli chodzi o App Fabric, najlepiej go przedstawiają odpowiedzi na te pytania, czyli jak już wiemy, jak zbudować jakąś prostą aplikację, prosty serwis działający w chmurze, mamy jakieś dane, które gdzieś tam składujemy, no i teraz zaczynamy borykać się z pewnymi pytaniami, czy właśnie problemami tego typu, co tu są wymienione na tym slajdzie, czyli czy można zintegrować elementy poza siecią firmową, jak wystawić oprogramowanie, jak w jaki sposób sprawdzać tożsamość, czyli zajmować się problemami autentykacji, czy autoryzacji, czy korzystać z takich tożsamości społecznościowych, czyli na przykład, że mam Windows Live ID albo konto z Facebooka i chcę autoryzować w mojej aplikacji. I kolejny element ostatni, o którym bardziej teoretycznie opowiemy, to jest też kwestia opóźnień i skalowalności, wydajności w aplikacji chmurze, do którego App Fabric też ma swoją cząstkę, która może taką rzecz przyspieszyć. Jeśli chodzi o to, czym jest ten App Fabric, to można to w skrócie w ten sposób przedstawić, czyli to jest kompleksowy serwis do projektowania, wdrażania i zarządzania aplikacjami, że jest to bridge dla istniejących aplikacji w chmurze, czyli coś, co będzie nam pozwalało łączyć aplikacje w chmurze, bądź aplikacje z aplikacjami nie znajdującymi się w chmurze. No i możliwość świadczenia usług wyższego poziomu, czyli usług typu platform as service, czyli sprzedaż jakby rozwiązań platformowych. I jak to wygląda? Pięć elementarnych rzeczy, z których Windows Azure App Fabric się ma docelowo składać, z tym, że trzeba sobie od razu powiedzieć, że te dwie rzeczy na razie to są bardziej kwestia planów niż tak naprawdę elementów, które możemy w tej chwili testować i sami z nimi pracować. W tej chwili od wersji pierwszej jest dostępny serwis baz i access control, niebawem caching, a kolejne elementy z następnymi wersjami App Fabric. Właśnie jeśli chodzi o wersję produkcyjną, mamy do czynienia z serwis basem i z access controlem wersji pierwszej. Jak to wygląda? Jak jesteśmy na swoim koncie, możemy wybrać właśnie taką zakładkę Service Bus Access Control and Caching i widzimy elementy, które mamy dostępne właśnie w tym zakresie. Obecnie w App Fabricu mamy dostęp do Access Controla i Service Busa. Jeśli chodzi o wersję tą taką CTP, gdzie możemy też z tego skorzystać, ten portal App Fabric Labs.com, i tam możemy się dostać do rzeczy właśnie wspominanych przeze mnie wcześniej, czyli zarówno do Access Controla, Service Busa, jak i Cache'a, ale wszystkie wersje są wersjami CTP, z tym, że Service Bus, Access Control to jest wersja druga, Caching to jest właśnie pierwsza wersja, która niebawem już powinna przejść do wersji produkcyjnej. I jako pierwszy domówieniem, powiedzmy, zajmę się Access Controlem. Access Control jest to element taki, który będzie nam potrzebny, żeby zajmować się autoryzacją i autentykacją użytkowników. Proces znany nam wszystkim, dostajemy się do Windowsa, następuje proces, jakiś tam użytkownik, hasło i w ten sposób mam autoryzację do działań. To bo baz danych, czy aplikacji internetowej, czy właśnie tego typu narzędzie będzie access control, czyli serwisu odpowiedzialna właśnie za dostęp, za zarządzanie takimi rzeczami jak właśnie autoryzacja i autentykacja. I teraz tutaj punkty jeszcze istotne, chodzi jakie elementy ma w sobie access control, to po pierwsze integracja i centralizacja autoryzacji jakichś naszych aplikacji webowych, nazywana single sign-on. Chodzi o to, że mamy jeden jakby proces autentykowania się na naszych aplikacjach zasobów, do których się dostajemy. Czyli chodzi o to, żeby jak tworzymy jakieś rozwiązania, które będą składać się z wielu różnych aplikacji, jedna z drugiej będzie to jakoś współpracować, czy zasoby będą z nich korzystać, żeby użytkownik nie musiał się do każdego zasobu, do każdego serwisu oddzielnie logować, oddzielnie się rejestrować, oddzielnie jakby udostępniać swoją tożsamość, tylko chcemy, żeby to było autoryzowane przez jeden mechanizm, przez jeden serwis automatycznie. Oczywiście nie chcemy, żeby to powstawało też nowa struktura, nowy element, jakaś metodologia, czy jakiś standard autoryzowania czy autentykacji użytkowników. Chcemy, żeby było wsparcie do standardów już istniejących, takich, które udostępniają nam już znane tożsamości, czyli na przykład Active Directory Federation Server, czyli te rozproszone Active Directory, które możemy właśnie tak udostępnić, czy właśnie różnych providerów niezależnych, udostępniających nam możliwości identyfikacji i właśnie rozpoznawania czy autoryzowania się do zasobów, czyli na przykład znane Windows Live ID, Google, Yahoo, czy tam na przykład Facebook. Na razie wersja pierwsza jest dostępna w, tak jak mówiłem, wersji produkcyjnej, wersja druga tylko i wyłącznie na razie w formie CTP. Jak wygląda taka sekwencja autoryzacji? No to chodzi o to, że mamy tutaj jakby browser, czyli jakaś przeglądarka, z której wywołujemy jakby jakieś żądanie. Mamy właśnie proces tego providera identyfikującego, czyli tak zwany identity provider, czyli właśnie dostawcę jakiś tam rozwiązań, access control, no i tą aplikację, która ma to robić. I proces wygląda w ten sposób, że mamy zapytanie, odpowiedź właśnie do providera, logowanie poprzez właśnie tego dostawcę takiej usługi, weryfikacja, przesłanie takiego tokena do access controla, następnie znowu walidacja i właśnie przy użyciu tak dostawcy takiej autoryzacji, czyli providera takiej metody autoryzacji i access control, mamy właśnie taką sekwencję, która umożliwia nam dostęp czy autoryzację, czy autentykację do naszych aplikacji umieszczonych czy zrealizowanych w Windows Azure, czy gdzieś umieszczonych w chmurze. Czyli możemy mieć Access Control wraz z integracją z Windows Identity, Claim-Based Access Control, czyli obecnie popularny jakby kierunek właśnie w tworzeniu autoryzacji czy autentykacji, które właśnie większość nowych produktów Microsoftu wspiera, jak np. SharePoint, czy właśnie Windows Azure, czy inne produkty dostępne na rynku, pozwalające nam korzystać właśnie z tej metody autoryzacji i dostępu, jakim jest client. Mamy wsparcie dla wielu protokołów właśnie takich autentykujących czy autoryzujących. Mamy wsparcie dla różnych tokenów, jeśli chodzi o proces autoryzacji, no i zintegrowany i konfigurowalny Home Ring Discover. Service Bus. Czym jest Service Bus i co nam daje? Tutaj mi się wydaje, że przy tym akurat chyba najwięcej będzie miał do pokazania Damian. Szybko. Service Bus, co nam daje? To jest element drugi, jako część tego APP Fabrika, która nam po pierwsze zapewnia bezpieczną wymianę wiadomości połączeń pomiędzy różnymi topologami sieci, tworzenie aplikacji hybrydowych, lokalnych w ich chmurze. Chodzi o to, że część jakichś zasobów, część jakichś aplikacji, część jakichś serwisów pracuje lokalnie jako aplikacje lokalne, część jako serwisy czy aplikacje znajdujące się w chmurze. Jakieś jedno rozwiązanie, z którego chcemy korzystać i właśnie Service Bus pozwala nam w ten sposób budować nasze rozwiązania. Ponadto serwis BAS udostępnia nam różne protokoły komunikacyjne, no niezbędne do tego typu implementacji. Tutaj mamy taki przykład właśnie, jak to może być realizowane przy użyciu właśnie serwis BAS-a, czyli mamy dostanie się do access controla, czyli jest jakiś tam proces autoryzowania takiego działania. Następnie już przy użyciu tokena, który istnieje, proszę zobaczyć, następuje wymiana już później pomiędzy tymi aplikacjami. Czyli tutaj widzieliśmy tą ideę, co szybko, widzieliśmy tą ideę właśnie, gdzie data center komunikuje się poprzez access control, jakiś tam papier na mobilnym rozwiązaniu i właśnie tutaj nam ta chmura jest przydatna do tego, żebyśmy mogli najpierw to właśnie autoryzować, wymienić tą komunikację i żebyśmy mogli realizować i z udziałem naszych aplikacji. Jeszcze opóźnienie mam w lightingu przerwanych slajdów. Cóż, to się dzieje? O, pojawił się tytuł. Caching. Kolejny element bardzo ciekawy, o którym chciałem parę słów powiedzieć. Element, który niestety no, nie jest jeszcze w wersji produkcyjnej, no niebawem będzie i myślę, że będzie też ciekawym elementem i jakimś atutem Azura, jeśli chodzi o budowanie swoich własnych rozwiązań. Czym on jest? Zmiany aplikacji Windows Azure, czyli możemy zbudować sobie taki dodatkowy cache, z którego będzie korzystać nasza aplikacja. Po pierwsze, bardzo łatwe jest administracja i zarządzanie. Jest to, nie utrudnia to w żaden sposób działania aplikacji od strony klienta, czyli widoczne czy bezproblemowe. Co nam to daje? Daje nam wysoką skalowalność rozwiązań pod kątem zarówno opóźnienia, jak i wysokiej przepustowości. Chodzi o to, że no dobrze wiemy, jaka jest różnica między na przykład kwestią tego, że coś jest składowane na dyskach czy na jakichś storage'ach, czyli w tym wypadku na przykład byłby to storage Azure'owy czy SQL Azure, a różnica, kiedy mamy do czynienia z jakąś właśnie taki kryszowany. Jeśli chodzi o, tak jak wspominałem, dostęp, w tej chwili z portal do tego wejść. Jeśli chodzi o, przepraszam za takie opóźnienie, ale cały czas w tej chwili usiłuję słuchać, jakoś mi coś się dzieje. Tutaj mam taką przykładową Microsoftową piramidę opóźnień. Proszę zwrócić uwagę, w jaki sposób to zostało poskalowane. No i tak to mniej więcej wygląda. Najbardziej opóźnionym, czyli najbardziej najwolniejszym działaniem, jeśli chodzi o dostęp do jakichkolwiek zasobów, czy czegokolwiek jest dysk, czy jakiekolwiek składowanie. Tak jak mówiłem, czy to będzie właśnie w formie storage'u, czy SQL Azure'a, to w poprzedniej sesji pokazywaliśmy przykład, gdzie właśnie taką bazę podobne dać właśnie dla SQL Azure. Także to wszystkie. I teraz mamy do czynienia możliwość utworzenia właśnie cache'y, zarówno tego lokalnego, jak i dystrybuowanego, czyli tego rozpowszechnionego w Windows Azure App Fabric Caching. I to ma nam przyspieszyć, czy pozwolić nam skalować rozwiązania w taki sposób, żeby one były bardziej wydajne, jeśli chodzi o stronę odczytu zasobów, czy skodowania tych zasobów, które byśmy chcieli realizować. I właśnie co możemy tak cache'ować, w jaki sposób możemy to realizować, no to mamy tak. Po pierwsze stan sesji i cache'owanie stron wyjściowych, czyli te rzeczy, które możemy umieszczać w cache'u, co nam będzie pozwalało przyspieszyć. Jeśli chodzi o ten cache, który tam powstanie, czyli ten buffer, on nie będzie miał żadnego rozmiar obiektu, czy o koszty realizacji dla lokalnej pamięci, czyli serializacji dla lokalnej pamięci, czyli nie będzie takiej potrzeby jakiejś serializowania pamięci właśnie z punktu widzenia tworzenia tego cache'u. Łatwa integracja z istniejącymi aplikacjami. Chodzi o to, że to jest na tyle przejrzyste, że rozwiązanie, że nie jest po stronie aplikacji, nie wymaga po stronie aplikacji jakichś tam zmian. No i kolejna zaleta bardzo duża to, że bezpieczeństwo jest realizowane poprzez właśnie mechanizmy access control, czyli te mechanizmy, o których tutaj wspomniałem wcześniej, jako element właśnie App Fabrica. Jak to wygląda, jeśli chodzi o dostępność? Jeśli chodzi o dostępność, to obecnie właśnie mamy do czynienia z etapami właśnie wchodzenia rozszerzeń, jeśli chodzi o access control. Niebawem, tak naprawdę koniec zeszłego roku już to miało się pojawić, ten wersja TP. jeśli chodzi o te finale, no przepraszam, można się spodziewać albo drugiego kwartału, albo początek trzeciego kwartału, kiedy będziemy mieli tą pełną dostępność Access Controla, pełną dostępność właśnie cachingu, no i dopiero zaczną się pojawiać elementy związane z pozostałymi rzeczami, czyli tak jak wspominałem, ten kompozyty, te takie nowe, które się pojawią, to dopiero w drugim półroczu tego roku gdzieś wersji CTP, czyli na razie jeszcze w wersji takiej produkcyjnej na to troszkę czasu trzeba zaczekać. Tyle jeśli chodzi o taki wstęp. Myślę, że w jakiś sposób Państwu to przybliżyłem. No wiadomo, że każdy z tych tematów byłby dobrym tematem, żeby oddzielną sesję wręcz powiedzieć. Nie chciałem też dużo takiej teorii mówić, żeby Damian miał czas pokazać też Państwu troszeczkę przykładów z samego życia. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe, żeby zobaczyć, jak działa chociażby właśnie ten serwis bus, czy Access Control, przykłady z serwis busem. Nie wiem, czy Państwa też tak wolno, mi się powoli odświeża już prawdopodobnie pulpit Damiana. Halo, halo, Damian?
Halo, ja połączyłem już pulpit. Rzeczywiście chciałbym zrobić krótką, jak na warunki naszych spotkań demonstracji, ale w zasadzie co bym nie chciał pokazać, to wyjdę poza ten założony poziom naszego kursu. Dlatego chciałbym zrobić w zasadzie dwie demonstracje, powiedzieć kilka słów i pokazać dwie rzeczy. Po pierwsze, Łukasz zrobił krótkie wprowadzenie i my również wiemy, że jako deweloperzy i obserwatorzy tego, co dzieje się na rynku IT, co dzieje się w całym IT, że aplikacje w tej chwili coraz częściej są pisane w oparciu o architekturę serwisów. Kiedyś tego nie było, zaczęło się to na dobre w latach 2005 albo troszkę wcześniej, kiedy pojawiły się web serwisy. Teraz mówimy o zupełnie nowym podejściu do architektury serwisowej. Wiemy to po CFA. I zobaczymy zaraz za moment, jak Windows Azure będzie działał sobie z WCF-em, co będzie mogli zrobić. Te aplikacje oparte o serwisy mogą być bardzo różne, bo z jednej strony możemy mieć utworzone w danej firmie czy w danym przedsiębiorstwie bardzo skomplikowane takie struktury, które się będą nazywały Enterprise Service Bus, ale możemy sobie też wyobrazić, że tworzymy bardzo prosty serwis, który dostarcza danych do jakiejś prostej aplikacji klienckiej. Czyli ten zakres jakby stosowania, czy zakres tego, co dzieje się w tej chwili w aplikacjach opartych o serwisy, zakres tych serwisów, jakość, ilość jest bardzo różna. I to wszystko możemy skupić w czymś takim, co nazywa się na platformie Microsoft Azure, czymś takim, co nazywa się App Public, w jednym miejscu, które się nazywa Service Bus. Ten nowy serwis, czyli ten Service Bus, jest zaprojektowany po to, żeby pomóc nam połączyć każdy serwis, czy każdego odbiorcę serwisu z każdym, kolokwialnie mówiąc, dostawcą serwisu. Ten Service Bus pomaga w zasadzie w dwóch rzeczach. Po pierwsze, rozwiązuje problemy w połączeniu tych dwóch, czyli odbiorcy i dostawcy razem, w sytuacji takiej, kiedy możemy natknąć na problemy związane również z szeroko pojętą siecią, z otoczeniem sieciowym, ze środowiskiem sieciowym. Wyobraźmy sobie prostą sytuację, że mamy nasz serwis, który projektujemy, nawet bardzo prosty, schowany jest za niezliczoną ilością firewalli i proxy i nie jest łatwo połączyć się, czy zapisać warstwy połączenia do takiego serwisu w aplikacji klienckiej, żeby to połączenie zawsze mogło być zrealizowane. Druga sprawa jest taka, że za moment zobaczycie Państwo, że ten serwis BAS pozwoli nam w ogóle uniezależnić się od tego, w którym miejscu ten klient tak naprawdę będzie istniał. To są dwie główne tak naprawdę zalety. Co to jest ten serwis BAS? Tak jak wspominałem, to jest takie miejsce, w którym będziemy sobie publikować informacje o naszym serwisie. Bardzo łatwo. Najważniejsze jest to, że ten serwis BAS będzie traktowany jako takie miejsce, do którego będą trafiały message, wiadomości. I drugą bardzo ważną wiadomością jest to, że nasze istniejące serwisy i klienci do tych serwisów nie będą musieli być fizycznie wrzucani w chmurę. wolałbym powtórzyć to jeszcze raz. To, co do tej pory mamy napisane, czyli nasz serwis, nasz klient nie będzie istniał w chmurze. Będzie tylko łączył się do chmury. Czyli ten serwis BAS będzie takim miejscem, do którego będziemy przypinali, czy to dostawcę serwisu, czy odbiorcę serwisu. To powoduje, że jakby migracja istniejących rozwiązań jest bardzo prosta. I to chciałbym pokazać taki przykład takiej migracji, przynajmniej bardzo prosty, w drugiej części naszej demonstracji. Jak wygląda ta architektura? Serwis BAS, który istnieje już, zaraz pokażę, co należy zrobić, żeby wykupić sobie taką usługę serwis BAS w fabryku, będzie istniał w chmurze, a my będziemy się do niego przypinali. Warunkiem koniecznym, żebyśmy mogli uruchomić nasz serwis BAS, jest, żebyśmy mogli skorzystać z tych dobrodziej, z których oferuje serwis BAS, jest to, żeby nasz klient i serwis były napisane w oparciu o WCF-a. To jest jedna rzecz. A gdzie się to używa? No podobne zastosowania są co najmniej w dwóch miejscach obecnie. Wszyscy praktycznie znamy Skype'a i wszyscy znamy konkurencyjne rozwiązanie, które się nazywa Microsoft Messenger. Czy one działają rzeczywiście w oparciu o taki serwis BAS, o którym my mówimy, tego nie wiem, ale na pewno ta idea jest dokładnie taka, jaka jest zastosowana w AppFabriku. Żebyśmy mogli uruchomić serwis BAS, musimy w naszej subskrypcji włączyć sobie tą obsługę. Czyli wchodzimy do miejsca, które nazywa się AppFabric. Widzimy, że póki co nie mam jeszcze włączonego serwis BAS-a, nie płaciłem za niego. O płatnościach chwilkę później. Więc dodaję sobie nową subskrypcję. Proces konfiguracji i ustawiania jest bardzo podobny jak poprzednio. Nawet chyba troszkę mniej skomplikowany, bo w zasadzie muszę wybrać tylko trzy rzeczy. Po pierwsze muszę sprawdzić, czy moja nazwa już istnieje. Spróbujmy sobie dzisiaj. Zobaczmy, czy to będzie istniało, czy nazwa jest poprawna. Tak. Ważne jest, że nie może się kończyć nasza nazwa, tą, którą tutaj proponuję. Nie może się na pewno kończyć na literki SB ani MGMT. Nie trudno rozszyfrować, że SB to właśnie znaczy serwis BAS, a MGMT to znaczy management. Chodzi o to, że takie końcówki do naszego adresu internetowego zostaną doklejone i chodzi o to, żeby to system je doklejał, a nie żeby one były naszym jakby działaniem. Musimy sobie wybrać, w którym miejscu będzie istniała, w którym centrum danych prawdopodobnie zostanie utworzone dla nas, dla nasze potrzeby, nasz serwis BAS. Więc mamy z naszego punktu widzenia dwie możliwości, albo zachodnią, albo północną Europę. Ja wybiorę zachodnią. Teraz jest coś związane, opcja związana z płatnościami. Możemy sobie wykupić pewien pakiet połączeń, za który będziemy płacić ryczałt. Albo możemy wybrać tak zwaną opcję Zero Connections i będziemy płacili wtedy od faktycznej liczby połączeń, która będzie wykonywana do naszego serwisu i to liczy się w ciągu dnia. Wygląda to w taki sposób, że jeżeli mamy serwis, który nam coś publikuje, to mamy jedno połączenie, jeśli mamy czterech odbiorców, to mamy w sumie 5 połączeń, jeśli tych 4 odbiorców w ciągu dnia będzie się łączyło. Będziemy płacili za maksymalną średnią liczbę połączeń do naszego serwisu, do naszej szyny danych, bo nie do serwisu, do naszej szyny danych, która będzie w ciągu dnia. Czyli tak jak mówię, jeśli mamy jeden serwis, to już jest jedno połączenie i potem liczba odbiorców. Jeśli wykupimy sobie pakiet, to te połączenia, jeśli policzymy to na miesiąc, to one cena za jedno połączenie spadnie prawdopodobnie do około 2 dolarów. Przypuszczam, że trzeba kupić ten większy pakiet. Natomiast w momencie, kiedy wykorzystamy opcję Zero Connections, to płacimy 3,99 dolarów za połączenie na miesiąc. Czy to dużo czy mało? No 4 dolary razy 5 połączeń, czyli najmniejsza ta opcja będzie około 20 dolarów miesięcznie. Teraz pytanie pozostaje takie, czy nasze serwisy, które mamy w tej chwili, całe aplikacje oparte o serwisy. Czy zysk, który da nam przeniesienie się w chmurę i zapominamy o wszystkich problemach rzeczywiście z siecią, ze środowiskiem, bo mamy wtedy pewność, że nasz serwis będzie działał zawsze, że on będzie skalowalny, że on będzie w zasadzie dostosowywał się do tego, co my potrzebujemy, bo ta skalowalność i rozszerzalność jest gwarantowana przez chmurę. Czy to nam wystarczy, żeby zapomnieć o tym, że te minimum $20 miesięcznie trzeba będzie na to wydać? Wydaje się, że $20 po obecnym kursie nie jest to duża kwota i na pewno warta rozważenia, gdybyśmy wzięli pod uwagę, że trzeba zarządzać starą aplikacją, starym serwisem i często też borykać się z problemami, które mogą wystąpić. No, czy to firewall, czy proxy, czy różnego rodzaju niespodzianki, które administratorzy sieciowi na nas zakładają, mogą spowodować, że nie będziemy mogli używać aplikacji wraz z serwisem, przenosząc to w cudzysłowie w chmurę okaże się, że możemy o tych problemach zapomnieć. Więc tak, rzeczy, której tutaj nie ma, jeśli Państwo pamiętają z jednej z pierwszych sesji tego kursu, tworzyliśmy sobie coś takiego jak region geograficzny, w którym mogliśmy powiedzieć, że nasz pojemnik dyskowy, czy nasza wirtualna maszyna będzie istnieć. Wtedy było wiadomo, że co najmniej dwie maszyny będą w jednej jakby lokalizacji, a ta trzecia będzie gdzieś indziej. W przypadku serwis BASA te ustawienia lokalizacyjne nie mają sensu. Lokalizujemy się tylko i wyłącznie wybierając ten region. Ja utworzę w tej chwili nasz projekt związany z AppPublicem. OK, on się w tej chwili aktywuje. Musimy chwilę zaczekać. Chciałbym, żebyśmy go otarli i zobaczyli, co jest w środku, dlatego że chciałbym pokazać dwie rzeczy, które będą potrzebne, żebyśmy mogli uruchomić nasz istniejący projekt, który mamy napisany w UCF-ie, oparty o architekturę serwisową, żebyśmy mogli przenieść go, w cudzysłowie, przenieść go do chmury. O, to ciekawe. Dopiero co utworzone AppPublic i okazuje się, że się nie można dostać do środka. No dobrze, zobaczymy za moment. Może się uda jeszcze w inny sposób, może uda się na nowym portalu. To dopiero niespodzianka. Spróbuję przejść do nowego portalu. Być może tutaj jest jakiś błąd. Już zobaczymy. Widzicie Państwo, że AppPublic ma trzy rzeczy wypisane. Ma serwis, access control, o którym wspominał Łukasz, i caching, o którym też Łukasz wspomniał. O cachingu było też troszkę ostatnio, bardzo delikatnie. I chcielibyśmy to na pewno rozwijać w dalszej części naszych spotkań. Musimy chwilę zaczekać jeszcze, żeby udało się nam nawiązać połączenie. Myśmy tworzyli ten nowy namespace. W środku on już jest aktywny. O właśnie, tu mam to podsumowanie, które chciałem pokazać. A mianowicie takie, że posiadamy, żebyśmy mogli połączyć się potem naszym serwisem czy naszym odbiorcą serwisu, naszym klientem, musimy się autentykować do tego serwisa, do tej szyny. Dopiero wtedy będziemy w stanie pobierać tamtą informację. I tutaj mamy informację, że mamy tutaj klucz połączenia, na którym będziemy mogli to zrobić. I ważne jest jeszcze nazwa użytkownika, który wykonał takie, który jest powiązany z tym kluczem. Znajduje się w miejscu default issuer. Teraz zobaczymy. O, to jest owner i jego klucz jest taki tutaj. I te parę informacji będziemy musieli podać do klienta i do naszego serwisu. Mówiłem tutaj o nazwach, że nie wolno takich używać takich liter jak myślnik SB, dlatego że one występują w nazwie i myślnik SB MGMT. One również są podane w nazwie adresu internetowego, przez które różne operacje potem będziemy mogli wykonywać. Nie skupiam się w tym momencie na objaśnianiu, co oznaczają te adresy. Na ten temat będziemy mówili, mam nadzieję, w przyszłości. Zobaczmy w takim razie, co powinniśmy zrobić, wyobrażając sobie, że mamy aplikację napisaną w WCF-ie, a więc całkiem nowoczesną, która działa w naszej firmie. Składa się z jednego prostego serwisu, którego build konfiguracyjny wygląda mniej więcej w taki sposób. Co musielibyśmy zrobić, żebyśmy podpięli go do naszego service busa? Kupiliśmy przed chwilą, założyliśmy przed chwilą w ramach naszej subskrypcji, uruchomiliśmy AppFabric. I teraz chcielibyśmy, żeby rozwiązać te problemy, które mogą być związane z tym, że nasza architektura sieciowa jest taka, a nie inna. Chcemy się od tego uniezależnić, chcemy przerzucić tą odpowiedzialność do chmury. To jest zwykły plik, tak jak wspominałem, część zwykłego pliku konfiguracyjnego. Tutaj nic się takiego nie dzieje. I teraz najważniejsza rzecz dla nas jako twórców aplikacji, które żeśmy właśnie napisali, twórców serwisu i twórców aplikacji, jest taka, że w zasadzie w samej logice kodu niczego nie będziemy musieli zmieniać. Zmienią się troszeczkę niektóre wywołania, ale są to raczej zmiany kosmetyczne, które powodują, że my będziemy się teraz autentykowali w inny sposób i będziemy z innego miejsca pobierali dane. Tych zmian nie jest dużo. Możecie Państwo zobaczyć w training kicie, który jest już z lutego. Tam jest bardzo dobre demo na ten temat. Natomiast ja chciałbym w tej demonstracji krótko tylko pokazać, co należy zmienić w plikach konfiguracji. Tutaj mamy nasz plik konfiguracyjny serwisu. I co tutaj musimy mieć? Zwróćmy uwagę, że mamy adres, który łączy się do naszej sieci. Mamy binding, taki mamy, bo to jest NetPCP binding. Mamy pewien kontrakt, który musi istnieć, jeśli chcemy wymieniać informacje poprzez WCF-a. Co się zmieni? Jak ten plik będzie wyglądał? Zwróćcie Państwo uwagę, że specjalnie dużo się nie zmieni. Do naszego serwisu, to jest to, co mieliśmy, mówimy, że będziemy korzystali z serwisa. Określamy pewne informacje do autentykacji, o tym za chwilę. Binding nieco się zmieni, ponieważ tutaj mówimy, że zmieniamy ten binding z NetPCP binding na NetPCP relay binding. I to jest nasz kontrakt, który się nie zmieni. To dla nas jest istotna informacja, bo ten kontrakt pozwala na ten kontrakt określa, co my będziemy tak naprawdę poprzez tego WCF-a przepychać. A informacja zawarta w atrybucie Behavior Configuration służy nam do autentykacji do serwisu. Zwróćcie Państwo uwagę, że dodałem w takim razie nową sekcję, która nazywa się Behaviors. Dodaję Behavior Name, który nazywa się Shell Secret Client Credential. To jest dokładnie ta sama nazwa, która tu. Będę się łączył za pomocą tak zwanego Shared Secret. To są klucze symetryczne bodajże. I tu są informacje, które przed chwilą uzyskaliśmy z naszego AppFabrica. Czyli jestem default issuer, jest ten klucz, który Państwu przed momentem wyświetlał. Tutaj jest troszkę inny. To w zasadzie jest wszystko, jeśli chodzi o konfigurację naszego serwisu. Patrzę, czy jeszcze coś trzeba tutaj zmienić. Nie. To jest w zasadzie wszystko. Jeśli w tym momencie uruchomilibyśmy taki serwis oparty o ten plik konfiguracyjny, to z punktu widzenia konfiguracji, ten serwis byłby już w stanie współpracować z serwisem. Oczywiście środek tego serwisu nieznacznie trzeba zmienić, ale nie jest to taki specjalnie trudne zadanie. Jeszcze raz proponuję obejrzenie tego training kita z lutego, w którym pokazana jest demonstracja, kiedy z czystej aplikacji WCF-owej przenosi się tą, robi się tą aplikację dostępną w chmurze. Jak wygląda w takim razie nasz klient? Nasz klient wygląda tak, to znaczy mamy tutaj informację, że łączymy się, to jest plik konfiguracyjny klienta, który działał nie w chmurze, łączymy się do naszego serwisu, używamy Netflix i Bandi. Widzimy, że mam ten sam potrzebny mi kontakt. No i tu jest jakaś próba powiedzenia, kim jestem dla tego serwisu, żeby ten serwis był w stanie wiedzieć, z kim rozmawiać. Co się zmieni? No zmieni się niewiele. Mam to, co miałem poprzednio, czyli łączę się do naszego serwisu, który jest w chmurze. I tutaj mam informację o autentykacji dla mojego klienta. Zwróćcie Państwo uwagę, że zniknął w tym momencie ten fragment, który był odpowiedzialny za identyfikację. Ponieważ ta część dla klienta, jest, ma, jeśli chodzi o konfigurację, jest dokładnie taka sama, jak chodzi o konfigurację związaną z serwisem. I to byłoby wszystko. Tym fragmentem chciałbym zakończyć demonstrację. Chciałem Państwu pokazać, że te słowa wypowiedziane na początku, że to przejście z architektury niechmurowej w tym momencie dla serwisu na architekturę chmurową jest bardzo łatwe i w większości będzie naprawdę proste i nie będzie wymagało specjalnego nakładu pracy. Na pewno trzeba mieć świadomość, że za pewną część tego, co będzie się tutaj działo, trzeba będzie zapłacić. No jest to jakiś koszt, który zawsze jest związany z chmurą, z którym jesteśmy już oswojeni, ponieważ te aplikacje chmurowe omawiamy już podczas tego spotkania. Ja na tym chciałbym zakończyć. Dodam tylko jedną rzecz, jedną informację, ponieważ pojawiła się prośba, żeby umożliwić skorzystanie z kodu, który żeśmy tworzyli na dwóch czy trzech zajęciach, ten nasz mały projekt, który potem uległ już wchodzeniu. Ten kod będzie dostępny, ja prosił o maila i aplikacja również będzie wystawiona raz jeszcze do chmury. Póki co będziemy próbować taką aplikację jeszcze raz uruchomić i ja podam Państwu na WSS-ie adres. Łukaszu, oddaję Ci głos w takim razie.
Halo, halo. Mam nadzieję, że słychać mnie dobrze. Dziękuję za okazję. Chciałem zwrócić uwagę na różnicę wizualną, którą pokazywał Damian. Powoli zostaje wyłączany, także nie ma się to oswajać. Już to myślę ci z Państwa, którzy nie pracowali z Azurem, to już polecam korzystanie z nowego tego Silverlightowego portalu do obsługi Windows Azure, w tym właśnie App Fabric. No myślę, że taką zajawkę tutaj Państwu przedstawiliśmy, czyli czym mniej więcej jestem App Fabric, jakie są na tą chwilę trzy elementy tego App Fabrica, czyli ten serwis bus, przydatny nam do tej integracji, tej wymiany międzyprotokołowej, łączenie między sieciami itd., itd. Access Control, czyli to, co nam ma pomóc w autentykacji i w autoryzacji w takim dużym skrócie. I caching, który pozwala nam buforować, cache'ować, czyli tworzyć jakieś rozwiązania, które będą miały mniejsze opóźnienie albo będą bardziej wydajne, czyli bardziej skalowalne. Co dalej? Ci to z Państwa, którzy nie oglądali poprzednich części, zapraszam do obejrzenia tych poprzednich części. My z Damianem z całą pewnością na którymś z portalów będziemy kontynuować ten cykl, także proszę śledzić w internecie lub kontaktować się z nami. Dla tych z Państwa, którzy interesują się w ogóle tematami szerszymi, i tutaj postaramy się zarówno zagłębić bardziej w tematykę samego programowania przy użyciu właśnie Windows Azure i z całą pewnością pojawi się cykl tematyczny związany ze Azurem, gdzie jest naprawdę dużo tematów, które byśmy też chcieli pokazać czy przedstawić możliwości tego rozwiązania. I jeszcze tylko właśnie do nich dodam, że chcielibyśmy też pokazać możliwości migracji różnych rozwiązań do właśnie Azure. Jeśli chodzi o kolejne rzeczy, które się będą działy z tym naszym cyklem na Windows Azure. Tak naprawdę to jest ostatni odcinek, ale uwaga bardzo ważna, dzięki właśnie portalowi WSS mamy bardzo ciekawe nagrody, które cenne, które będziemy mogli Wam rozdać. Rozdamy je na podstawie konkursu, który niebawem będzie szczegółowo opisany na WSS-ie. Mam nadzieję, że już za tydzień będą mogli Państwo lub za dwa tygodnie wziąć udział w takim konkursie dotyczącym tej naszej tematyki, która była omawiana na tym całym cyklu. Także ci, co z Państwa nie oglądali, to polecam. Ci, co są obeznani na tyle już z Windows Azure, to też zapraszam do tego konkursu. Szczegóły konkursu i informacje o nagrodach pojawią się na przykład na forum, a może również w aktualnościach. My ze swojej strony dziękujemy bardzo. Dziękujemy Damianowi Widerze i ja również dziękuję. Nazywam się Łukasz Grela. No mam nadzieję, że spotkamy się na kolejnym cyklu z osobami zainteresowanymi i chociaż Was trochę zainteresowaliśmy tą nową technologią, która jest dostępna, czyli tym nowym rozwiązaniem, czy budowaniem nowych rozwiązań w chmurze. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.